Wykład drugi. Rozszerzający się wszechświat. Słońce i pobliskie gwiazdy należą do ogromnej galaktyki, zwanej Drogą Mleczną. Przez długi czas sądzono, że to skupisko gwiazd stanowi cały wszechświat. Dopiero w 1924 roku amerykański astronom Edwin Hubble wykazał, że istnieją także inne galaktyki. Stwierdził, że jest ich bardzo dużo, oddzielonych od siebie ogromnymi przestrzeniami kosmicznej pustki. Aby to udowodnić, musiał oszacować odległości dzielące nas od innych galaktyk. W przypadku pobliskich gwiazd możemy określać ich odległość od naszej planety, obserwując zmiany ich pozycji na niebie w trakcie okrążania Słońca przez Ziemię. Jednak inne galaktyki są tak odległe, że w przeciwieństwie do pobliskich gwiazd wydają się całkowicie nieruchome. Hubble był więc zmuszony do dokonywania pomiarów metodami pośrednimi. Obserwowana jasność gwiazdy zależy od dwóch czynników: jasności, czyli natężenia emitowanego przez nią światła, oraz odległości od obserwatora. W przypadku pobliskich gwiazd jesteśmy w stanie zmierzyć zarówno jasność obserwowaną, jak i odległość od nas i na tej podstawie określić ich jasność. Tak samo, jeśli znamy jasność gwiazd należących do innych galaktyk, możemy obliczyć ich odległość od Ziemi, dokonując pomiaru jasności obserwowanej. Hubble argumentował, że pewne gwiazdy znajdujące się wystarczająco blisko nas, żebyśmy mogli zmierzyć ich jasność, zawsze emitują światło o takim samym natężeniu. Gdybyśmy zatem znaleźli takie same gwiazdy w innej galaktyce, moglibyśmy założyć, że mają taką samą jasność i obliczyć odległość dzielącą nas od tej galaktyki. Gdyby udało się to zrobić dla kilku gwiazd znajdujących się w tej samej galaktyce i uzyskać zbliżone wyniki, moglibyśmy być pewni oszacowanej w ten sposób odległości. Posługując się tą metodą, Hubble obliczył dystans dzielący nas od 9 różnych galaktyk. Wiemy dziś, że nasza galaktyka jest tylko jedną spośród setek miliardów zbiorowisk, które można dostrzec przez nowoczesne teleskopy, a każda z tych galaktyk zawiera setki miliardów gwiazd. Żyjemy w obracającej się powoli wokół własnej osi galaktyce o średnicy około 100 tysięcy lat świetlnych. Gwiazdy znajdujące się w jej ramionach okrążają środek galaktyki w ciągu 100 milionów lat. Słońce jest zwykłą żółtą gwiazdą średniej wielkości, zlokalizowaną w pobliżu zewnętrznej krawędzi jednego z ramion. Przeszliśmy daleką drogę od czasów Arystotelesa i Ptolemeusza, którzy sądzili, że Ziemia jest centrum wszechświata. Gwiazdy są tak odległe, że wydają się tylko punktami świetlnymi. Nie jesteśmy w stanie określić ich rozmiaru ani kształtu. Jak zatem udało się rozróżnić tyle ich rodzajów? W przypadku większości z nich potrafimy określić precyzyjnie tylko jedną cechę – kolor emitowanego światła. Newton odkrył, że białe światło przepuszczone przez pryzmat rozszczepia się na kolory składowe, czyli spektrum, inaczej widmo, przypominające tęcze. Jeśli skieruje się teleskop w stronę pojedynczej gwiazdy lub galaktyki, można zaobserwować spektrum emitowanego przez nią światła. Różne gwiazdy mają różne spektra, ale względna jasność poszczególnych kolorów jest zawsze dokładnie taka, jakiej należałoby oczekiwać w przypadku rozgrzanego do czerwoności przedmiotu. To oznacza, że możemy określić temperaturę gwiazdy na podstawie analizy spektrum jej światła. Co więcej, okazuje się, że w widmach brakuje pewnych kolorów, charakterystycznych dla poszczególnych gwiazd. Wiemy, że każdy pierwiastek chemiczny pochłania pewne kolory. Wiedząc, których barw brakuje w widmie światła gwiazdy, możemy dokładnie określić, z jakich pierwiastków składa się jej atmosfera. Kiedy w latach 20. XX wieku astronomowie analizowali widma gwiazd należących do odległych galaktyk, zauważyli coś dziwnego. W ich widmach brakowało takich samych kolorów, jak w widmach gwiazd znajdujących się w naszej galaktyce. Za to wszystkie barwy były przesunięte w stronę czerwonego końca spektrum światła. Jedyne rozsądne wyjaśnienie głosiło, że galaktyki oddalają się od nas. a częstotliwość emitowanych przez nie fal świetlnych ulega zmniejszeniu, przesunięciu ku czerwieni w wyniku działania efektu Dopplera. Posłuchaj dźwięku silnika samochodu jadącego drogą. Kiedy pojazd się zbliża, dźwięk jest wyższy, ponieważ fale dźwiękowe mają większą częstotliwość. Z kolei, gdy auto się oddala, dźwięk staje się niższy. Fale świetlne i radiowe zachowują się podobnie. W rzeczywistości policja wykorzystuje efekt Dopplera, mierząc prędkość samochodów. Istotą działania radarów jest bowiem mierzenie częstotliwości fal radiowych odbitych od nadjeżdżającego pojazdu. Po udowodnieniu istnienia innych galaktyk, Hubble zajął się mierzeniem dzielących nas od nich odległości i obserwowaniem ich widm. W jego czasach uważano, że galaktyki poruszają się we wszechświecie w sposób losowy i oczekiwano, że połowa widm będzie przesunięta w stronę niebieskiego, a połowa w stronę czerwonego krańca spektrum. Ogromnym zaskoczeniem było zatem odkrycie, że kolor światła wszystkich galaktyk jest przesunięty w stronę czerwieni. Wszystkie galaktyki oddalają się od nas. Jeszcze bardziej zadziwiający okazał się wniosek opublikowany przez Hubble'a w 1929 roku. Wielkość przesunięcia nie jest przypadkowa, lecz zależy bezpośrednio od odległości galaktyki od Ziemi. Innymi słowy, im dalej znajduje się galaktyka, tym szybciej się porusza. To oznacza, że wszechświat nie może być statyczny, jak wcześniej sądzono, lecz w rzeczywistości się rozszerza. Odległości między poszczególnymi galaktykami nieustannie rosną. Odkrycie, że wszechświat się rozszerza, było jedną z największych sensacji naukowych XX wieku. Z perspektywy czasu łatwo zrozumieć, dlaczego nikt wcześniej o tym nie pomyślał. Newton i inni powinni byli zdać sobie sprawę z tego, że statyczny wszechświat szybko zacząłby się kurczyć pod wpływem siły grawitacji. Załóżmy jednak, że wszechświat nie jest statyczny, lecz się rozszerza. Gdyby rozszerzał się stosunkowo powoli, siła ciążenia w końcu zatrzymałaby ten proces i sprawiła, że zacząłby się kurczyć. Jeżeli by jednak wszechświat rozszerzał się z prędkością przekraczającą pewną wartość graniczną, grawitacja nie byłaby wystarczająco silna, żeby powstrzymać ten proces i wszechświat mógłby się rozszerzać w nieskończoność. Przypomina to sytuację, z jaką mamy do czynienia, gdy wystrzeliwujemy rakietę z powierzchni Ziemi. Jeśli rakieta leci stosunkowo powoli, grawitacja spowalnia jej lot i w pewnym momencie sprawia, że zaczyna ona spadać. Z drugiej strony, kiedy rakieta leci wystarczająco szybko, z prędkością przekraczającą 11 km na sekundę, grawitacja nie jest w stanie jej zatrzymać i rakieta może się oddalać od Ziemi w nieskończoność. Takie zachowanie wszechświata można było przewidzieć już na podstawie prawa powszechnego ciążenia Newtona w dowolnym momencie XIX lub XVIII wieku, a nawet pod koniec XVII stulecia. Jednak wiara w statyczny wszechświat była tak silna, że przetrwała aż do XX wieku. Nawet kiedy Einstein formułował w 1915 roku ogólną teorię względności, był pewien, że wszechświat jest nieruchomy, wobec czego uwzględnił w swoich równaniach tak zwaną stałą kosmologiczną. Była ona wyrazem nowej siły antygrawitacji, która w przeciwieństwie do innych sił nie miała żadnego konkretnego źródła, lecz była nieodłącznym elementem czasoprzestrzeni. Stała kosmologiczna nadawała czasoprzestrzeni wrodzoną skłonność do rozszerzania się w idealny sposób równoważącą siły przyciągania całej materii we wszechświecie, w wyniku czego kosmos mógł pozostać statyczny. Wydaje się, że tylko jeden człowiek był skłonny założyć całkowitą prawdziwość ogólnej teorii względności. Podczas gdy Einstein i inni fizycy szukali sposobu uniknięcia wynikającego z niej wniosku, że wszechświat nie jest wcale statyczny, rosyjski fizyk Aleksander Friedman podjął próbę jego wyjaśnienia. Modele Friedmana. Równania ogólnej teorii względności, opisujące przebieg ewolucji wszechświata, są zbyt skomplikowane, by podać ich szczegółowe rozwiązanie. Zamiast tego Friedman sformułował dwa bardzo proste założenia dotyczące wszechświata. Że niezależnie od kierunku, w którym patrzymy, kosmos zawsze wygląda tak samo. Oraz, że to założenie jest prawdziwe dla dowolnego punktu obserwacyjnego we wszechświecie. Na podstawie ogólnej teorii względności i tych dwóch założeń, Friedman wykazał, że nie powinniśmy oczekiwać, iż wszechświat jest statyczny. W rzeczywistości w 1922 roku, czyli kilka lat przed odkryciem Hubble'a, Friedman dokładnie przewidział to, co Hubble miał zaobserwować. Założenie, że wszechświat wygląda tak samo bez względu na kierunek patrzenia, jest sprzeczne z rzeczywistością. Na przykład gwiazdy skupione w naszej galaktyce tworzą przecinający nocne niebo wyraźny pas jasnego światła, zwany drogą mleczną. Kiedy jednak popatrzymy na odległe galaktyki, wydaje się, że w każdej części nieba jest ich mniej więcej tyle samo. Wobec tego wszechświat rzeczywiście wygląda mniej więcej tak samo we wszystkich kierunkach, o ile obserwujemy go w dużej skali w porównaniu z odległościami między galaktykami. Przez długi czas uważano to za wystarczające uzasadnienie założenia Friedmana. Przyjmowano, że jest ono mniej lub bardziej dokładnym przybliżeniem rzeczywistości. Jednak stosunkowo niedawno przez przypadek odkryto, że założenie to stanowi w istocie bardzo dokładny opis naszego kosmosu. W 1965 roku dwaj amerykańscy fizycy, Arno Penzias i Robert Wilson, pracowali w firmie Bell Labs w New Jersey nad stworzeniem bardzo czułego detektora mikrofal, służącego do porozumiewania się z orbitującymi satelitami. Niepokoiło ich to, że urządzenie wychwytywało więcej szumu niż powinno. Wydawało się, że nie nadchodzi on z żadnego konkretnego kierunku. Badacze usunęli z anteny ptasie odchody i zajęli się poszukiwaniem możliwych usterek, ale wkrótce wykluczyli ich istnienie. Wiedzieli, że zakłócenia pochodzące z atmosfery ziemskiej byłyby silniejsze, gdyby detektor nie był skierowany prosto w górę, ponieważ atmosfera wydaje się grubsza, gdy na nią patrzymy pod kątem, niż kiedy patrzymy pionowo do góry. Szum miał zawsze jednakowe natężenie, niezależnie od kierunku, w którym skierowano antenę. Musiał zatem pochodzić spoza atmosfery ziemskiej. Jego natężenie było także niezależne od pory dnia i roku, mimo że Ziemia kręci się wokół własnej osi i krąży wokół Słońca. Źródło szumu musiało zatem znajdować się poza Układem Słonecznym, a nawet poza naszą galaktyką, ponieważ w przeciwnym razie jego natężenie byłoby uzależnione od położenia Ziemi. Dziś wiemy, że promieniowanie zarejestrowane przez detektor przebywa w drodze do Ziemi niemal cały obserwowalny wszechświat. Ponieważ wydaje się ono takie samo we wszystkich kierunkach, również wszechświat musi być taki sam we wszystkich kierunkach, przynajmniej w dużej skali. Wiemy, że niezależnie od kierunku obserwacji, wahania natężenia szumu nie przekraczają 1/10 części jedności. Penzias i Wilson natrafili więc zupełnie przypadkiem na niezwykle dokładne potwierdzenie pierwszego założenia Friedmana. Mniej więcej w tym samym czasie dwaj inni amerykańscy fizycy z pobliskiego Uniwersytetu Princeton, Bob Dicke i Jim Peebles, również interesowali się promieniowaniem mikrofalowym. Podstawą ich pracy była sugestia George'a Gaimowa, niegdyś ucznia Aleksandra Friedmana, że na wczesnym etapie rozwoju wszechświat musiał być bardzo gorący, gęsty i wypełniony promieniowaniem o niezwykle wysokiej temperaturze. Dicke i Peebles argumentowali, że promieniowanie to powinno być wciąż widoczne, ponieważ światło z bardzo odległych części kosmosu dociera do nas dopiero teraz. Niemniej jednak ekspansja wszechświata powoduje, że jest ono tak bardzo przesunięte w stronę czerwonego krańca widma, iż dociera do nas w postaci promieniowania mikrofalowego. Dicke i Peebles szukali właśnie tego promieniowania, kiedy Penzias i Wilson usłyszeli o ich pracy i zdali sobie sprawę, że już je znaleźli. Za to dokonanie Penzias i Wilson zostali w 1978 roku uhonorowani Nagrodą Nobla, co wydaje się nieco nieuczciwe w stosunku do dwóch pozostałych badaczy. Na pierwszy rzut oka wszystkie dowody na to, że wszechświat wygląda tak samo, bez względu na kierunek obserwacji, mogą sugerować, iż nasze w nim miejsce jest wyjątkowe. W szczególności może się wydawać, że skoro wszystkie galaktyki oddalają się od nas, musimy się znajdować w centrum wszechświata. Istnieje jednak alternatywne wyjaśnienie. Wszechświat może wyglądać tak samo we wszystkich kierunkach z każdej innej galaktyki. To zaś było, jak wiemy, drugie założenie Friedmana. Nie mamy żadnych naukowych dowodów na potwierdzenie tego założenia. Przyjmujemy, że jest prawdziwe ze względu na naszą wrodzoną skromność. Byłoby czymś zdumiewającym, gdyby wszechświat wyglądał tak samo we wszystkich kierunkach z punktu widzenia obserwatora znajdującego się na Ziemi, ale zupełnie inaczej z innych miejsc w kosmosie. W modelu Friedmana wszystkie galaktyki oddalają się od siebie. Sytuacja ta przypomina jednostajne nadmuchiwanie balonu z narysowanymi na jego powierzchni kropkami. Kiedy balon się rozszerza, dystans między każdymi dwiema kropkami się zwiększa, ale nie można wskazać żadnego punktu, o którym można by powiedzieć, że stanowi ośrodek tej ekspansji. Co więcej, im dalej od siebie znajdują się kropki, tym szybciej się od siebie oddalają. Również w modelu Friedmana szybkość, z jaką oddalają się od siebie galaktyki, jest proporcjonalna do odległości między nimi. Friedman przewidział zatem, że przesunięcie światła galaktyki w stronę czerwieni powinno być proporcjonalne do jej odległości od Ziemi. Kilka lat później Hubble zaobserwował zjawisko doskonale zgodne z tymi przewidywaniami. Mimo sukcesu tego modelu i zgodności przewidywań z późniejszymi odkryciami Hubble'a, prace Friedmana nie były powszechnie znane naukowcom na Zachodzie. Zyskały sławę dopiero w 1935 roku, kiedy podobne modele zostały opracowane przez amerykańskiego fizyka Howarda Robertsona i brytyjskiego matematyka Arthura Walkera w reakcji na dokonane przez Hubble'a odkrycie zjawiska jednorodnej ekspansji wszechświata. Choć Friedman opracował tylko jeden z nich, w rzeczywistości istnieją trzy modele, zgodne z jego dwoma podstawowymi założeniami. W modelu pierwszego typu, stworzonym przez samego Friedmana, wszechświat rozszerza się na tyle powoli, że siła przyciągania między galaktykami powoduje spowolnienie tempa ekspansji i w końcu doprowadza do jej zatrzymania. Galaktyki zaczynają następnie zbliżać się do siebie i wszechświat się kurczy. Odległość między dwoma sąsiadującymi skupiskami gwiazd rośnie od zera, osiąga wartość maksymalną, po czym znów maleje do zera. W drugim modelu kosmos rozszerza się tak szybko, że siła grawitacji nie jest w stanie zatrzymać ekspansji, lecz jedynie trochę ją spowalnia. Odległość między sąsiadującymi galaktykami rośnie od zera, a poszczególne skupiska gwiazd oddalają się od siebie ze stałą prędkością. Istnieje także trzeci model, zgodnie z którym wszechświat rozszerza się z prędkością zapobiegającą tylko jego ponownemu skurczeniu się. W tym przypadku odległość między galaktykami także rośnie od zera do nieskończoności, lecz prędkość, z jaką się od siebie oddalają, cały czas maleje, choć nigdy nie spada do zera. Charakterystyczną cechę pierwszego modelu Friedmana stanowi to, że wszechświat nie jest nieskończony, ale jednocześnie przestrzeń nie ma żadnych granic. Grawitacja jest tak silna, że przestrzeń ulega zakrzywieniu, przez co przypomina powierzchnię Ziemi. Gdyby ktoś podróżował nieustannie w tym samym kierunku po powierzchni naszej planety, nigdy nie napotkałby żadnej przeszkody nie do przebycia, ani nie spadłby z krawędzi Ziemi, lecz w końcu powróciłby do punktu wyjścia. Przestrzeń w modelu Friedmana zachowuje się podobnie, tyle że ma trzy wymiary, podczas gdy powierzchnia Ziemi jest dwuwymiarowa. Czwarty wymiar, czyli czas, także jest skończony, ale ma postać linii z dwoma punktami granicznymi, początkiem i końcem. Jak się później przekonamy, po połączeniu ogólnej teorii względności z kwantową zasadą nieoznaczoności, okaże się, że zarówno przestrzeń, jak i czas mogą być skończone, nie mając przy tym żadnych brzegów ani granic. Koncepcja podróży dookoła wszechświata i powrotu do punktu wyjścia to dobry pomysł na powieść science fiction, ale nie ma żadnego praktycznego znaczenia, ponieważ można wykazać, że wszechświat skurczyłby się do zerowych rozmiarów, zanim taki kosmiczny podróżnik zakończyłby swoją eskapadę. Aby zdążyć przed końcem świata, musiałby się poruszać z prędkością większą od prędkości światła, a to nie jest możliwe. Który model Friedmana opisuje nasz wszechświat? Czy kosmos w końcu przestanie się rozszerzać i zacznie się kurczyć, czy też będzie się rozszerzał bez końca? Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy znać obecne tempo ekspansji wszechświata i jego przeciętną gęstość. Jeżeli gęstość jest mniejsza od pewnej wartości krytycznej, zależnej od tempa ekspansji, przyciąganie grawitacyjne okaże się zbyt słabe, by zatrzymać proces rozszerzania się wszechświata. Z kolei jeśli gęstość jest większa od tej wartości granicznej, grawitacja zatrzyma ekspansję w pewnym momencie w przyszłości i zapoczątkuje proces kurczenia się wszechświata. Jesteśmy w stanie określić obecne tempo ekspansji wszechświata, mierząc prędkości, z jakimi galaktyki oddalają się od nas. Można w tym celu wykorzystać efekt Dopplera i dokonać bardzo dokładnych pomiarów. Niemniej jednak odległości dzielące nas od galaktyk nie są dokładnie znane, ponieważ możemy je mierzyć jedynie metodami pośrednimi. Wiemy zatem tylko tyle, że wszechświat rozszerza się w tempie 5 do 10% na miliard lat. Niepewność co do obecnej gęstości kosmosu jest jeszcze większa. Całkowita masa wszystkich gwiazd, które znajdują się w zasięgu wzroku w naszej galaktyce i w innych skupiskach gwiazd, wynosi mniej niż 1/100 ilości materii potrzebnej do zatrzymania ekspansji wszechświata, nawet jeśli założymy najmniejsze możliwe tempo rozszerzania się kosmosu. Wiemy jednak, że galaktyki muszą zawierać dużą ilość ciemnej materii, której nie dostrzegamy bezpośrednio, ale jesteśmy pewni jej istnienia, ponieważ obserwujemy jej oddziaływanie grawitacyjne na gwiazdy i gazy w galaktykach. Co więcej, większość galaktyk jest skupiona w gromadach, dzięki czemu możemy wnioskować o istnieniu jeszcze większej ilości ciemnej materii w przestrzeni między galaktykami, na podstawie jej wpływu na ruch galaktyk. Kiedy dodamy ciemną materię do masy gwiazd, całkowita masa nadal będzie wynosiła zaledwie 1/10 masy krytycznej, potrzebnej do zatrzymania ekspansji wszechświata. Może jednak istnieć jakaś inna forma materii, której jeszcze nie odkryliśmy, zwiększająca przeciętną gęstość wszechświata do wielkości granicznej, potrzebnej do zatrzymania ekspansji. Dowody, które obecnie posiadamy, sugerują zatem, że wszechświat prawdopodobnie będzie się rozszerzał w nieskończoność. Nie należy jednak uważać tego za rzecz oczywistą. Możemy być pewni jedynie tego, że nawet jeśli wszechświat ma się skurczyć, nie dojdzie do tego wcześniej niż za 10 miliardów lat, ponieważ przynajmniej od takiego czasu kosmos się rozszerza. Nie powinno nas to martwić, ponieważ w ciągu 10 miliardów lat Słońce zgaśnie, a wraz z nim do historii przejdzie rasa ludzka, chyba że uda nam się założyć kolonię poza Układem Słonecznym.